Bóg z powodu wielkiej miłości posyła na świat swojego Syna, Pana Jezusa Chrystusa, aby umarł za grzechy ludzkości, by człowiek, każdy człowiek, mógł pojednać się z Bogiem i żyć dla Niego i mieć zagwarantowane życie wieczne. Efezjan, drugi rozdział, uświadamia nam, że stało się tak dzięki łasce Bożemu darowi, Bożej zdolności i mocy w nas, a nie wysiłkom i zabiegom samego człowieka. Albowiem z łaski zbawieni jesteście i Bóg mówi, że w tej łasce przeznacza nas do czynienia dobra. Chce, abyśmy celowali w dobre uczynki, i w nich chodzili. Dobry uczynek to życie dla Boga, to służenie Jemu, to wypełnianie Jego woli, to realizowanie Jego powołania, to życie w uświęceniu, czyli upodabnianiu się do Pana Jezusa Chrystusa. To również życie polegające na wykorzystywaniu talentów otrzymanych od Boga, darów, uzdolnień, wszystkich swoich zasobów materialnych, finansowych, każdych, aby przynieść pomoc innym ludziom, aby robić to, co jest pożyteczne, dobre i wspierające. Tak mówi Boże Słowo. I w tym wszystkim ważna jest postawa serca, które dotknięte przez Bożą łaskę ma nowe priorytety i ma nowe pragnienia. Uwolnieni z zewnętrznych przestrzegania, z zewnętrznych przepisów prawa, prawo Chrystusowe zostaje wyryte na naszych sercach. Jest to nowe przymierze, które Bóg zawiera z człowiekiem. Dlatego z miłości, gorliwi i rozpaleni dla Boga celujemy w dobre uczynki. Kochając Boga, wyrażamy tę miłość poprzez życie dla Niego i dla innych ludzi. Istnieje jednak niebezpieczeństwo, że miłość, że oddanie, że zapał, gorliwość, ogień mogą przygasnąć lub zgasnąć w naszym życiu i wtedy włącza się nasze sumienie, które zaczyna nas oskarżać, potępiać, mówiąc, że za mało dla Pana Boga robimy, że za mało poświęcamy dla Niego czasu i zaczyna nas popychać do robienia, do działania, do życia dla Boga, ale bez przemienionego serca. Rzucamy się w wir działania, przymuszamy się do tego, aby trwać w słowie, trwać w modlitwie, chodzić do kościoła, mieć społeczność z wierzącymi ludźmi, ale bez właściwej motywacji, bez właściwej postawy i zaangażowania serca wpadamy w robienie martwych uczynków. I wykazaliśmy to sobie tydzień temu, że wszystko, co nie wypływa z motywacji, właściwej motywacji serca, czytanie słowa, modlitwa, robienie dobrze, uczęszczanie do zboru, czegokolwiek by to nie dotyczyło, bez właściwej postawy, zaangażowania miłości i wdzięczności dla Boga, nieodrodzone i nieprzemieniane sumienie popycha nas w potępienie, oskarżenie i pcha nas w robienie martwych uczynków, które Panu Bogu się nie podobają, a do naszego życia nie wnoszą życia. Dlatego się nazywają martwe. Nie przynoszą nic wartościowego i życiodajnego do naszego życia. To są tak zwane mechaniczne działania, formy i rytuały. I gdy tak się dzieje, bardzo często, wielokrotnie wkracza sam Bóg, bo nas kocha i Mu zależy na tym, aby nas zmienić. Bóg chce, abyśmy chodzili w Jego przeznaczeniu, w Jego woli. Czytaliśmy tydzień temu, gdy Pan Jezus pisze do różnych zborów na tamten czas listy i między innymi do zboru w Efezie, na którym opieramy nasze zwiastowanie zbawieni z łaski, mówi mu: wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się, ponieważ porzuciłeś swoją pierwszą miłość. Twój pierwszy zapał, ogień, pasja, którą ten Kościół miał dla Jezusa, dla Boga, przygasł, zagasł. I zaczęli martwymi uczynkami służyć Bogu, podobać się Bogu. Jezus mówi, mi się to nie podoba. Spełniaj, wypełniaj uczynki takie jak na początku, a więc z miłości mi służ. I przypomnij sobie, z jakiej wyżyny spadłeś. Bo naszym miejscem życia są wyżyny. Gdybyśmy wcześniejsze wersety niż ten ósmy, a wcześniejsze przeczytali z listu do Efezjan, na przykład od 4, to słyszymy w wydźwięku, w wymowie Pawła, do czego Bóg nas przeznaczył. Posłuchajmy. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas ukochał, nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem, dlatego łaską jesteście zbawieni. I teraz posłuchajmy. I wraz z Chrystusem wzbudził i wraz z Nim posadził, gdzie? W okręgach niebieskich, bo to jest miejsce naszego przeznaczenia, wyżyny, okręgi niebieskie. Posadził nas w Chrystusie Jezusie w okręgach niebieskich, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo swojej łaski w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. I gdy znowu przeanalizujemy dokładnie Boże Słowo, to jest to rozróżnienie między człowiekiem, który żyje w Chrystusie Jezusie, a człowiekiem, który żyje w Adamie. W Adamie jest to stare życie, nieuświęcone, nieodrodzone. W Chrystusie stajemy się dziećmi Bożymi i w Chrystusie przypadają nam wszelkie błogosławieństwa, które Bóg ma dla każdego, kto się zrodził w Chrystusie Jezusie, kto się na nowo narodził. Dlatego jesteśmy przeznaczeni do życia w zwycięstwie, przeznaczeni do życia w wolności, przeznaczeni do życia w szczęściu, przeznaczeni do życia w spełnieniu, przeznaczeni do życia w radości, przeznaczeni do życia w pokoju, bo to wszystko zapewnia nam łaska Boża. To wszystko zapewnia nam łaska Boża i to jest nasze przeznaczenie. Efezjan 1:3 mówi nam, że Bóg w Chrystusie obdarował nas, ubłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Wszelkim, bo jesteśmy posadzeni w Chrystusie w okręgach niebieskich. Piotr w swoim liście mówi, 2 Piotra 1:3, że boska jego moc, a boska moc, Boża zdolność, to łaska, obdarowała nas wszystkim, czego potrzebujemy do życia i do pobożności. A więc pomaga nam w naszej codzienności, ale także w naszej duchowości, bo zostaliśmy posadzeni w okręgach niebieskich. Posadzeni na wyżynach. To jest miejsce przeznaczenia dzieci Bożych. Tak mówi Boże Słowo. 2 Koryntian 2:14 czytamy. Paweł mówi, Bogu niech będą dzięki, który daje nam w Chrystusie Jezusie zawsze zwycięstwo. Zawsze zwycięstwo. Nie od czasu do czasu. Nie raz na jakiś czas, ale zawsze w Chrystusie, ponieważ w łasce zostaliśmy posadzeni w tym duchowym wymiarze w okręgach niebieskich. Jesteśmy na wyżynach. W liście do Rzymian w 5 rozdziale i w 17 wersecie Paweł także mówi o tym właśnie, że umarł przez upadek Adama, jednego człowieka, przyszła śmierć i panowanie tej śmierci i grzechu, ale mówi, o ileż bardziej w Chrystusie Jezusie, gdy przyszła łaska i obfitość tej łaski, ci, którzy zrodzili się w Chrystusie, królować będą w życiu. Królować będą w życiu. To mówi nam o tym, że Bóg daje nam zwycięstwo i przeznacza nas do zwycięstwa. Obfitość łaski i usprawiedliwienie, które z łaski przez wiarę przyjmujemy, powoduje, że możemy rządzić, panować, królować, zwyciężać w naszym życiu. A co, gdy tego nie widać w naszym życiu? Gdy przeznaczeni do siedzenia w okręgach niebiańskich, na wyżynach, nie ma tego, nie widzimy tego zwycięstwa, tego szczęścia, tego spełnienia, tej radości, tego pokoju, tej wolności. Co wtedy? Bóg, jako kochający ojciec, stosuje środki wychowawcze. On zauważa nasz stan i reaguje. Hebrajczyków, 12 rozdział. Wtedy, kiedy nie trwamy w łasce, wtedy, kiedy grzech, pokuszenia, ciało, cielesność, pożądliwości zaczynają wirować w naszym życiu na nowo, ponieważ nie trwamy w łasce, Bóg to zauważa. Jesteśmy Jego dziećmi. I co robi? Czytamy w 12 rozdziale od 4 wiersza. Wy nie opieraliście się jeszcze aż do krwi w walce przeciwko grzechowi i zapomnieliście o napomnieniu, które zwraca się do was jak do synów. A jak ono brzmi? Synu mój, nie lekceważ karania pańskiego, ani nie upadaj na duchu, gdy on cię doświadcza. Dlaczego? Bo kogo Pan Bóg miłuje, tego dyscyplinuje, karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, to słowo jest bliższe dyscyplinowanie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami. Bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie dyscyplinował? A jeśli jesteście bez karania, które jest udziałem wszystkich, wtedy jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. Bóg ma swoje środki wychowawcze. Kiedy spadamy z miejsca przeznaczenia, jak kościół w Efezie, Bóg przyszedł do tego kościoła i mówi: przypomnij sobie, z jakiej wyżyny spadłeś. Tam jest miejsce twojego przeznaczenia. Miłość, rozkochanie we mnie, pasja, ogień dla mnie, życie dla mnie na 100%. Ale spadłeś, dlatego muszę coś zrobić, muszę poruszyć swój świecznik, mówi Jezus. I Bóg w taki sposób przychodzi do życia każdego swojego dziecka, bo On jako kochający ojciec stosuje wychowawcze środki. I to dyscyplinowanie, o którym przed chwilą przeczytaliśmy, jest wyrazem Bożej miłości. Ono potwierdza synostwo. Twoje i moje synostwo w Jezusie, w Chrystusie, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Bóg jako odpowiedzialny rodzic, kochający tato, ojciec, gdy widzi, że jest coś nie tak, reaguje. Jak każdy rodzic w normalnie funkcjonującej rodzinie. On reaguje. On reaguje. Dlatego też autor tego listu mówi: po pierwsze, nie lekceważ dyscypliny Bożej. 5 werset. Nie lekceważ tego. Gdy przychodzi lekcja od Pana Boga dla ciebie, to Bóg mówi: nie lekceważ, nie ignoruj, nie bagatelizuj, nie bądź obojętny. Przyjmij do wiadomości i chciej dowiedzieć się, dlaczego tak się dzieje w twoim życiu. Co Bóg chce zmienić? Co chce, abyś zrozumiał? Co chce, abyś otrzymał, przemienił, przyszlifował, ukształtował? Dowiedz się, dlaczego tak się dzieje, czego chce ciebie nauczyć. Kiedyś, teraz to już jest zabronione, ale kiedyś, i myślę, że był starsi bracia, ja jeszcze się na to załapałem też w szkole, często nauczyciele karali uczniów poprzez bicie, czy kijkiem, czy linijką. Tak było, nie? Zależy jaka lekcja. Jak była jakaś matematyka i były jakieś takie kijki, albo takie gdzieś geografia, to jak tam się za dużo gadało czy coś, to potem wzywał sobie, kładło się rękę i nieraz linijkę. Ja pamiętam, kiedyś z kolegą, też miał Andrzej na imię, tak jak ja, rozmawialiśmy na lekcji. I akurat gdy nauczyciel się obrócił, to on mówił do mnie, na jego nieszczęście. I on do niego mówi, po nazwisku mu tam powiedział: do mnie. Przyszedł, wiedzieliśmy, co się będzie dziać. Ja widziałem przerażenie w oczach mojego kolegi, bo ten nauczyciel bił mocno. I pamiętam, jak chwycił jego rękę spod spodu, chwycił jego dłoń, tak trzymał. Ja widzę przerażenie w oczach mojego kolegi. Duży zamach i gdy uderzał tą linijką, mój kolega wyciągnął rękę. Ze strachu. I nauczyciel z całej siły w swoją drugą dłoń uderzył tą linijką, ponieważ trzymał jego dłoń w swojej dłoni, żeby mu nie uciekł. Było zabawnie. Ale do czego zmierzam? Nieraz, gdy zostaliśmy gdzieś tam wezwani, czy uczniowie źle postępujący i była ta kara, dyscyplina, często wychodząc z pokoju nauczycielskiego czy dyrektorskiego, pierwsze, co mówili, lub po takiej na przerwie, kiedy dostało się w rękę, wiecie, co się mówiło? Wcale nie bolało. Rozumiecie? Ale trzeba zadać sobie pytanie, czy czegoś to nas nauczyło? I
tak jak wcale nie bolało, tak niczego nas tego nie uczyło. I dalej robili uczniowie swoje i za jakiś czas znowu byli wzywani i znowu postani i znowu bici. Myślę, mówię, jakby w tej szkole nie wiadomo co było, ta młodzież, no i przerażenie w oczach ma, nie? Co się w tej szkole? Teraz to odwrotnie, nie? Uczniowie nauczycieli teraz wzywają i biją, tak? I to było złe, ale chodziło o środek dyscyplinujący. Jeżeli przychodziła dyscyplina, to czy zrozumiałem lekcję? Dlaczego zostałem ukarany? Czy już więcej tego nie zrobię, ponieważ wyciągnąłem wnioski? I dlatego autor tego listu mówi, nie lekceważ, gdy Pan Bóg cię dyscyplinuje. Wyciągnij wnioski, naucz się, odrób tę lekcję. Żebyś drugi raz nie dostawał po tej rączce linijką czy kijkiem. Naucz się, nie rób tego więcej. To jest po pierwsze. Po drugie jest napisane, ani nie upadaj na duchu, gdy on cię doświadcza. Bo można pójść w jedną skrajność, niczego się nie nauczyć, albo w drugą skrajność i co zrobić? Upaść na duchu. Czyli co to oznacza? Nie narzekaj, nie szemraj, nie poddawaj wątpliwość Bożej miłości, Bożej obecności, Bożej wierności. Czemu mnie to spotkało? To ja biedny, oni wszyscy mają dobrze, a ja jestem jedyny biedny. Dlaczego mnie to spotkało? Dlaczego ja? On sobie może tak wspaniale żyć, a ja? Jemu to się powodzi, a mnie? On jest zdrowy, a u mnie pełno chorób. Nie upadaj na duchu. Przestroga Bożego Słowa. Nie poddawaj wątpliwość Bożej miłości, obecności i wierności. Często, gdy ma się kilkoro dzieci w domu, przynajmniej dwójkę, i gdy się dyscyplinuje w jakiś sposób, to często słyszy się, albo ty jesteś niesprawiedliwy, albo mama jest niesprawiedliwa, bo tak lub tak postępuje. Mnie to zabroniła coś tam, a on to sobie mógł iść. Tak to działa. I wtedy się dziecko zniechęca, źle osądza, złe wnioski wyciąga i się zapyka. I tak samo tutaj autor tego listu mówi, nie upadaj na duchu, gdy on cię doświadcza, gdy on cię dyscyplinuje. Wyciągnij wnioski, naucz się czegoś. Bo później przychodzą następne myśli. Jemu idzie dobrze, a mi nie idzie dobrze. Jego Pan Bóg błogosławi, a mnie. Czyli on mnie mniej kocha, albo w ogóle nie kocha. Albo on mnie zapomniał. I się dołujemy i upadamy, a to jest sprzeczne z Bożym Słowem. To są myśli pochodzące od nieprzyjaciela, mówiące o tym, że Bóg nas przestał kochać, że nas już nie interesuje, że się nami nie troszczy i tak dalej. To jest bójda diabelska, to jest kłamstwo diabelskie. Rodzic zawsze pozostanie rodzicem, a szczególnie Bóg, Ojciec, zawsze pozostanie dobrym, kochającym Ojcem. Stąd 12 werset mówi, dlatego opadłe ręce, obdałe kolana, znowu wyprostujcie. Prostujcie ścieżki dla swoich nóg, aby to, co chrome, nie zboczyło, ale raczej zostało uzdrowione. Bo wcześniej jest napisane, że żadne karanie nie wydaje się przyjemne, dyscyplinowanie nie jest przyjemne, bolesne, ale później wydaje błogi owoc tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. A więc dyscyplina Boża to jest Boże ćwiczenie nas, to jest Boże szkolenie nas. To jest szkolenie każdego z nas. Dlatego jest to bardzo, ale to bardzo ważne, żebyś zrozumiał, że Bóg, poddając cię doświadczeniu, dyscyplinowaniu, zaczyna z tobą trening szkoleniowy. Chce, żebyś się czegoś nauczył. To Bóg cię ćwiczy, a trening czyni mistrzem. Kamil Stok jest naszym przykładem. Niesamowita rzecz. Zdobywając 2 razy złoty medal. Ale jako czytało te pierwsze jego, czy tam widziało się pierwsze relacje, jako kilkulatek mówił, że moje marzeniem jest wystąpić na olimpiadzie i zdobyć złoty medal olimpijski. A te marzenia go przerosły, bo zdobył 2. Super. Ale to był ciężki trening, katorżnicza praca, której się poddał, aby dzisiaj być na szczycie. I tak samo, gdy Bóg zaczyna pracować w naszym życiu, to zrozummy, że jest dla naszego dobra. On nas ćwiczy, żebyśmy znaleźli się znowu na szczycie. Bo przeznaczeni jesteśmy do tego, aby być w okręgach niebieskich. Aby chodzić po wyżynach.
aby doświadczać w niesamowity sposób Boga i Jego łaski. Jeżeli nie zaczniesz tego ćwiczenia, co jest tu wezwanie, dlatego opadłe ręce, odlałe kolana, wyprostujcie, to skończysz źle, albo jeśli źle zaczniesz ćwiczyć, to grozi ci kontuzja. Dlatego trzeba uważać, jak ćwiczyć. Poniższe wersety w kontekście dają nam odpowiedź. 14. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Boga. Jak mamy ćwiczyć? Mamy ćwiczyć poprzez budowanie właściwych relacji z innymi. Nie izoluj się wtedy, gdy Pan cię dyscyplinuje. Nie obwiniaj innych. Ale, bo to jest znowu tendencja. Obwinianie innych, że w moim życiu tak się stało, to jest tendencja. Boże Słowo mówi, środkiem ćwiczenia jest, abyś dążył do pokoju ze wszystkimi. Nie tylko z tymi, którzy ci kibicują, mówią, Andrzej, dasz radę, przejdziemy, ja się o ciebie modlę. Ty mówisz, ale fajna siostra, ale fajny brat. Ale ci, którzy spowodowali, że muszę się gdzieś trzeć, też mam dążyć do pokoju z nimi. Bo słowo ze wszystkimi jest jasne. Nie czyni żadnego wyjątku. Ze wszystkimi mamy dążyć do pokoju. A więc to jest pierwsze ćwiczenie. A drugie, dąż do uświęcenia. Jeśli chcesz widzieć Boga w działaniu, dąż do uświęcenia. I dążmy do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Chcesz doświadczyć Pana tu i widzieć Jego łaskę, przychylność? Dąż do uświęcenia. Zmieniaj się na podobieństwo Jezusa, bo to jest wydźwięk słowa uświęcać się. Zmieniać na podobieństwo Jezusa. Bo Bóg chce widzieć, jak cię zrodził w Chrystusie, gdy będzie patrzył na twoje życie, jakby powiedział, jejku, to Jezus. To tak jakby Jezus. Bo mamy upodabniać się do Jezusa. Więc gdy On patrzy na nas, patrzy na pryzmat, przez pryzmat Chrystusa i chce widzieć życie Chrystusa w nas, tak jak On żył. Chrystus jest dla nas przykładem i wzorem w upodabnianiu się w tej Bożej naturze. Ten Chrystus ma być w nas widoczny, dlatego trzeba zrozumieć cel dyscypliny. I dalej, 15 werset mówi także o trzecim kroku, który musimy podjąć w tym ćwiczeniu, gdy Bóg nas dyscyplinuje. Bacząc, czyli uważając. Uważaj. Uważaj, jak wygląda twoje serce. Dbaj o postawę swojego serca. Bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody i żeby przez niego nie pokalało się wielu. Uważając, bacząc, dbaj o postawę swojego serca. Jak dbamy? Poprzez wdzięczność dla Pana Boga, poprzez uwielbienie dla Boga, poprzez dobre relacje z innymi, poprzez czystość naszego serca. Dlaczego? Bo musimy uważać na zgorzknienie i gorycz. Żeby jakiś gorzki korzeń nie wyrósł, nie zasadził się w twoim sercu. Kiedy przechodzisz próbę, kiedy Bóg cię dyscyplinuje, a jest to wyrazem Jego miłości do ciebie, bo chce cię coś nauczyć i coś w twoim życiu zmienić, to nie obrażaj się na Pana Boga, nie obrażaj się na innych ludzi, tylko zastosuj ich ćwiczenia, które On daje. Zacznij ćwiczyć i z Nim współdziałać. Bo jeśli tego nie zrobisz, to już u drzwi serca czeka gorycz. Gdy przeżywamy trudności, gdy przechodzimy próby, gorycz czyha u drzwi naszych serc. Więcej, ona szepcze, że jest nam tak bardzo ciężko. Ona szepcze, że Bóg jest niesprawiedliwy. Ona podpowiada, co to za ojciec, który dopuszcza do takich rzeczy w twoim życiu. To jest okrutny ojciec. To jest zły ojciec. Zrezygnuj z niego. Gdyby Bóg był miłością, by tak nie było w twoim życiu. A ludzie? O ludzie. Jeszcze gorsi. Bóg już jest zły w naszych oczach, bo gorycz nam to podpowiada, a ludzie wokół? Jeszcze gorsi. Kościół? O ludzie. Nie chcę mieć z nimi nic wspólnego. Co to za ludzie? To jest gorycz, która przychodzi do naszych serc i zasiewana buduje swój korzeń. Dlatego uważaj na stan swojego serca. Gdy wpuścisz ją za próg, szybko zakorzeni się w twoim sercu. A chcę wam powiedzieć, że gorycz to chwast szybko rosnący. W dodatku to chwast złośliwy, tak jak nowotwór. Nie tylko zainfekuje ciebie, zarazi ciebie, ale wszystkich, do których będziesz szedł, z którym będziesz się spotykał i którym będziesz opowiadał, jaką krzywdę ci zrobili inni i jaki to Pan Bóg jest zły, dokładnie gorycz idzie także i do nich i ich zaczyna chwytać, bo jest tu napisane, aby przez niego, przez ten gorzki korzeń, który wyrośnie, nie pokalało się wielu. Gorycz, zgorzknienie, żale, to jest rak, to jest chwast, który bardzo szybko rośnie. Jeśli się nie uporamy z tym, to jesteśmy załatwieni. Chodzi, wpuszczamy do serca, szybko się rozwija i infekuje wszystko. Nasze małżeństwo, naszą rodzinę, nasze relacje z innymi, relacje z Bogiem, wszystko. Stajemy się zgorzkniali, rozgoryczeni, upadamy na duchu. Ponieważ dopuściliśmy gorycz do swojego serca. Jakie jest lekarstwo i antidotum na tę gorycz? Uważajcie, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej. Łaska Boża jest lekarstwem na gorycz. Tak jak już powiedzieliśmy przez kilka zwiastowań, że ona daje nam wszystko, aby prowadzić zwycięskie życie, tak samo łaska Boża jest lekarstwem dla duszy rozgoryczonej. To środek chwastobójczy. Łaska dociera do korzenia goryczy i niszczy ten chwast, aby już się więcej nie plewił, nie rozplewiał, nie roz... co? Roznosił. Rozrastał. Żeby nie infekował. Gdy przychodzi gorycz, gdy przychodzi żal, gdy przychodzi zgorzknienie, przywitaj tę postawę z łaską. Wyślij łaskę. Niech łaska przywita. Bo łaska to od razu zabije. Łaska to od razu zeszre. I się ten chwast nie rozwinie w twoim życiu. Na przykład Józef starotestamentowy. Wspaniałe obietnice, sny. Powołany, by był na wyżynach. A tu nagle zdradzony przez braci. Nagle sprzedany do Egiptu. Już się wydaje, że wszystko okej. Oskarżony o molestowanie żony Potyfara. Rzucony do więzienia. A więc on mógłby wejść w gorycz, rozgoryczony na Pana Boga, na rodzeństwo i na wszystkich ludzi wokół. Ale przechodzi to zwycięsko, ponieważ miał właściwą postawę w sercu. I nawet jak jego bracia przyjechali, co mógłby im wygarnąć i zlikwidować momentalnie, bo był kimś w Egipcie. Bo on ich przyjął i powiedział, wy wprawdzie knuliście zło, ale Bóg obrócił do ku dobremu, bo miał właściwą postawę serca. Kiedy przychodził dyscyplinowanie Boże, kiedy przychodził środki wychowawcze, które Bóg zastosował w jego życiu. Dlatego podejmij akcję. Działaj. Bóg dyscyplinuje dla twojego dobra, abyś nabywał jak najwięcej jego cech, abyś nauczył się chodzić w przeznaczeniu, bo dolina, powalenie, to nie jest miejsce twojego przeznaczenia. Bóg nas posadził w Jezusie w okręgach niebieskich. On chce, abyśmy chodzili po wyżynach tych duchowych, doświadczali w niesamowity sposób jego łaski, miłości. I tę ilustrację z Księgi Izajasza, bardzo dobrze znaną przez wielu z nas, 40 rozdział. Przeczytajmy. Czterdziesty rozdział od 28 wiersza. Czy nie wiesz, czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan, stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy i nie ustaje, niezgłębiona jest Jego mądrość. I to jest pierwsze, o czym powinniśmy pamiętać, gdy przechodzimy przez dyscyplinę Bożą, przez doświadczenie czy próbę naszego życia. Pamiętaj, że Bóg jest Bogiem wiecznym, stwórcą. On wie wszystko. On się nie męczy, nie ustaje. Jest niezgłębiona Jego mądrość. To jest po pierwsze. Taki obraz Boga musimy mieć przed oczami. Po drugie, On jest Bogiem, który daje. Co daje? Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Moc w obfitości, czyli łaskę w obfitości. Każdemu, kto jest zmęczony i czuje się bezsilny. I podaję przykład Izajasz. Młodzieńcy ustają i mdleją, pacholęta potykają się i upadają, lecz ci, którzy ufają Bogu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. O własnej sile 30 werset mówi, nawet młodzi ludzie potykają się, ustają i mdleją, upadają. O własnej siłach przez jakiś czas możemy dobrze pójść. Tak jak sportowcy. Kamil wspomniany, Justyna, która powiedziała, że jeszcze gdyby było jeszcze 100 metrów biegu, to już chyba by padła. Bo dała na maksa, o swoich siłach dobiegła do mety i zwyciężyła. Wczoraj ten niesamowity bieg na łyżwach naszego Zbigniewa Brodki. 3000 wygrać. To jest niesamowite, to jest nic. To jest chyba krócej niż mrygnięcie okiem. I o tyle wygrywa. Ale często po takim wysiłku oni mdleją, stają, są wykończeni. To widać po nich, po wysiłku, który włożyli w ten bieg. Bo z własnego, wyćwiczonego organizmu to robią. Natomiast Bóg mówi, że On bezsilnemu i zmęczonemu daje siłę, że oni mogą biec, a nie umdleją. Idą, a nie ustają. Mogą iść ciągle o mocy Bożej, w mocy Bożej, w łasce Bożej. Jest tu ten przykład, ilustracja. Ci, którzy ufają Bogu, polegają na Bogu, wierzą Bogu, jakim jest, nabierają siły. Bo łaska Boża przychodzi do ich życia i co? Wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły. Dlaczego? Bo Bóg przeznaczył cię do życia na wysokości. Bo Bóg chce, żebyś latał. Tak jak orzeł króluje na nieboskłonie, jak jest królem, możemy powiedzieć, przez tworzy, jest majestatyczny, bo to jest jego miejsce przeznaczenia, tak Bóg mówi, ty masz siedzieć w okręgach niebieskich, ty masz autorytet, ty masz moc, ty masz krzyż Jezusa, ofiarę Jezusa, autorytet imienia Jezusa. Masz wszystko, czego potrzebujesz, aby chodzić w zwycięstwie, bo moja łaska ci to gwarantuje. To moja łaska ci to daje. Jesteśmy przyrównani do orłów, którzy nie mają pikować, chodzić po ziemi, ale wysoko szybować i latać. Lepiej niż stok, biegać szybciej niż Kowalczyk i Brudka razem wzięci. Dlaczego? Bo zostaliśmy przeznaczeni do królowania. To jest miejsce, w którym Bóg nas osadza. Jak orzeł jest królem niebios i przestworzy, tak my w tym duchowym wymiarze. Nie jesteśmy indykami. Nie jesteśmy kurami czy kurczakami, bojlerami. Choć niektórzy tak wyglądają. Ale nie jesteśmy takimi, naprawdę. Choć mamy skrzydła i myślimy, że sobie polecimy, guzik polecimy, troszeczkę się odbijemy, może na płot nam się uda. Jak inny wskoczy na płot, to jak się taki zadowolony, jakby nie wiadomo, co osiągnął. A gdzie jest orzeł? On go w ogóle nie widzi. A potem go widzi, bo ma to niesamowity wzrok. Jak chce go sobie hapnąć, to sobie go hapnie. Ale my jesteśmy stworzeni do tego, żeby tak wysoko właśnie w przestworzach być. A nie imitować, że niby mamy skrzydła i polecimy. Tak niektórzy w duchowym świecie wierzący ludzie wyglądają jako takie bojlery, bandyty, kury. Choć mają skrzydła, to co z tego? Jak się nie mogą wzbić ani na metr. Już nie mówię, żebyśmy na stocznie poszli skoczyć, bo już nie będę mówił. Bo byśmy nie skoczyli. I jeszcze w tej analogii ilustracji Bóg mówi w 5 Księdze Mojżeszowej, czyli Księdze Powtórzonego Prawa, w 32 rozdziale bardzo podobną ilustrację pokazuje. Mówi, że znalazł naród izraelski, lud swój w ziemi pustynnej, 10 werset, w bezludnym zawodzeniu pustyni, otoczył go, doglądał go, strzegł jak źrenicy oka. Bo Bóg wybrał ten naród i go prowadził. I dalej jest napisane, jak orzeł pobudza do lotu swoje młode, unosi się nad swymi pisklętami, rozpościera swoje skrzydła, bierze na nie młode i niesie je na swoich lotkach, tak Pan sam jeden ich prowadzi. To jest niesamowita ilustracja. Bóg chce, żebyśmy latali w przestworzach. I tu jest ten opis piskląt i orła, dorosły orląt. Opis gniazda orlego. Pisklaki rodzą się wysoko w gnieździe. One nie musiały tam się wdrapać. One po prostu tam w gnieździe wysoko się wykluły. Rodzice dostarczają im jedzenie. Tam wysoko w przestworzach, bo to jest ich miejsce przeznaczenia. One mają tam żyć, tam latać. Tam rodzice dostarczają im pokarm, jedzenie. Tam chronią przed burzą, niebezpieczeństwem, deszczem czy słońcem, kiedy swoje skrzydła na nie dają i zabezpieczają, chroniąc przed drapieżnikami. I wiecie, to jest bardzo wygodne i bardzo bezpieczne miejsce dla pisklaków i one czują się w niebo wzięci. Jest fantastycznie. I tak samo jest w naszym życiu. My w Chrystusie jesteśmy urodzeni i posadzeni w okręgach niebiańskich. Nic nie musieliśmy zrobić, żeby się tam znaleźć. To jest miejsce naszego przeznaczenia. Królowanie w imieniu Jezusa, zwyciężanie w imieniu Jezusa, to nam zostało dane z łaski za darmo. Tam Bóg się o nas troszczy, dostarczając Słowo Boże, dając Ducha Świętego, innych ludzi, którzy są wokół nas i czujemy i mówimy, wow, życie z Bogiem jest fantastyczne. Jak te pisklaki. Żyć nie umierać. Siedzą sobie, gadają sobie w gnieździe. Rodzice przylecą, cyk, jedzonko dzisiaj to, jutro to. Co chcecie na pojutrze? To i to, dziękuję, proszę, dostarczone. Myszkę, węża, kurczaczka, indyka, co proszę, bardzo, serwis, full serwis. Zimno, ciepło, włączymy klimatyzację, pada, zakryjemy dach, wszystko cacy. Pisklaki są w niebo wzięci. Ale nagle, po pewnym czasie, kiedy one już urosły, rozwinęły się, nagle ten rodzic zaczyna zmieniać postawę. Ten rodzic zaczyna nadlatywać do gniazda i uderzać w nie. Nagle pisklaki zgubiały. Widzą, że tato leci, myślą, ciekawe, czy dzisiaj wątróbka, czy nie. A ojciec przelatuje i zamiast wylądować i dać im jeść, uderza w to gniazdo. Ich wystraszyły się. Nagle podlatuje i jeszcze mocniej uderza, zaczynają gałązki wypadać. Co jest? Już tak fantastycznie było. Tato to był gość, mama niczego sobie, wszystko fajnie. Nagle ci rodzice, co oni zgubieni? Co oni z nami robią? Tak nam tu fajnie było, wprawdzie coraz ciaśniej, bo się rozrośliśmy, nasza piątka to już nas za dużo, jednego byśmy wyrzucili, no ale to rodzice decydują. A więc sobie dalej siedzimy, ale jest nam ciasno, ale co oni zgubieni? Boże, co Ty robisz? I tak jest w naszym życiu. Siedzimy sobie jako te pisklaki, zrodzeni z łaski Bożej, rośniemy, Bóg nas wspiera, otoczył swoją ochroną, ale zauważa, że nadszedł czas, abyśmy byli w miejscu naszego przeznaczenia, żebyśmy latali, żebyśmy zdobywali, żebyśmy zwyciężali, żebyśmy byli królami przez stworzy, jak te orły. I ten orzeł coraz mocniej, ci rodzice mocniej w to gniazdo, mocno, zapraszam do oglądnięcia przyrodniczych filmów albo poczytania książek ornitologicznych, można się więcej dowiedzieć. I nagle, co się dzieje? Chciałem powiedzieć indyki, ale nie indyki. Orlęta wypadają z gniazda. Rany Julek, co się dzieje? Nie wiedzą, co się dzieje w ich życiu. I zaczynają lecieć na dół i nagle czują, że jest jakiś wir powietrza. I mówią, a my mamy chyba te skrzydła. To spróbujemy. I rozkładają skrzydła i nagle zauważają, że te skrzydła zaczynają ich nieść. Zaczynają się wzbijać, ale jeszcze nieporadnie i nagle zaczyna pikować i spadać. I co się dzieje? Tato, ratuj! Czy tato nie obserwuje tego wszystkiego? Rodzice obserwują bardzo dobrze i to, co czytaliśmy. I kiedy zauważa rodzic, że któryś z małych sobie nie radzi, to podlatuje i go bierze na swoje skrzydła. I mały leci z nim z powrotem, puszcza go i znowu go uczy latać. Aż mały nauczy się latać i być w miejscu swojego przeznaczenia. Bo Bóg powołał nas i posadził w okręgach niebiańskich. Stąd lekcja, którą musimy przejść, aby zacząć latać, a nie siedzieć wygodnie sobie w gniazdku. I to trzeba zrozumieć, to są dyscypliny, które Bóg stosuje do tego, abyśmy zaczęli być w miejscu naszego przeznaczenia. I Bóg wie, co robi. Tak jak rodzice orlęta wiedzą, co robią, że małe muszą nauczyć się latać, tak samo Bóg wie, że my musimy przejść lekcję, nauczyć się zawiadywać tym, co w Jezusie Chrystusie mamy. Co Bóg nam dał w Jezusie Chrystusie. Stąd próby i doświadczenia w naszym życiu dla Boga. Ale tak jak tutaj jest napisane, orzeł pobudza do lotu swoje młode, unosi się nad pisklętami, rozpościera swoje skrzydła, bierze na nie młode, niesie na swoich lotkach, tak Bóg robi w naszym życiu. Kiedy przechodzisz doświadczenie i próbę, ćwiczenie, dyscyplinowanie Boże, to Bóg tym bardziej się Tobie przygląda. On Cię nie zostawił. On nie chce, żebyś spadł i rozbił się o skały. Dlatego On jest zawsze gotowy. Tak jak byłeś w gnieździe, było ok. Ale tu jeszcze bardziej Jego oko jest wyczulone. Jeszcze bardziej patrzy, żeby Ci się krzywda nie stała. Żebyś przeszedł tę lekcję zwycięsko. To jest Bóg, któremu służymy, bracia i siostry. To jest Bóg, któremu służymy, który chce nam pomagać, który chce być z nami, który chce, abyśmy osiągnęli wyżyny, abyśmy z nich nie spadli, ale żyli, królowali w Jezusie Chrystusie. Bo zostaliśmy urodzeni do szybowania i latania, a nie do posiadania skrzydeł i imitowania, że umiemy latać. Dlatego próby i doświadczenia w naszym życiu. Ale w tym wszystkim, bracie i siostro, Kościele Jezusa, zaufajmy Bogu na 100%. Bo ci, którzy ufają Bogu, nabierają sił. Wzbijają się w górę jak orły. Ci, którzy ufają Bogu, polegają na Bogu, rozumieją Bożą dyscyplinę, wiedzą, że Bóg jest z nimi w tym, co przechodzą. Oni stają się silni i mocni w Nim dzięki łasce Bożej działającej w ich życiu. Dlatego próby, testy, dyscyplina Boża powodują nasz wzrost, rozwój. A Bogu o to chodzi, bo kocha i dlatego tak wyraża swoją miłość. I mówi, masz moją miłość i masz moją łaskę i to Ci wystarczy. Zaufaj, że to Ci wystarczy, żebyś mógł wzwijać się i latać wysoko w przestworzach, bo w Jezusie Chrystusie masz wszystko, czego potrzebujesz. Amen.